Wigilijną noc strach traci swoją moc. Już w drodze dzisiaj dowiedziałem się, że wczoraj na spotkaniu sióstr dużo było przesłania czy dzielenia się na temat obaw, strachu i Bożego zwycięstwa. Ale dokładnie te same myśli, te same sprawy jakoś nurtowały moje serce i dzisiaj będę mówić o tym, że Pan jest zwycięzcą. Że nasz Pan Jezus Chrystus jest zwycięzcą nad wszelkim strachem. Jego przyjście na ten padł łez na ziemię przyniosło wyzwolenie z wszelkich obaw, ze strachu i lęku, który ludzi paraliżował. Dlatego otwórzmy Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział. Dzisiaj będę poruszać się w tych początkowych fragmentach Słowa Bożego, bo też te zagadnienia są tu opisane. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 68 i 69 werset, a później 77 i 79. A więc kiedy może króciutko tylko nawiążę, że kiedy urodził się w domu Zachariasza syn, Jan mu było na imię. Kiedy po okresie niemówienia nic ze sprawą Bożą się to stało, Zachariasz przemówił, zaczął prorokować w imieniu Pana, zaczął ogłaszać wielkie dzieła, zaczął mówić z głębi swego serca natchniony Duchem Świętym takie oto słowa, 68-9 werset. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela z domu Dawida, sługi swego. I teraz przejdźmy na 77 werset i 79. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Tak oto przemówił Zachariasz, który w tym fragmencie pierwszym mówił o tym, kim jest Jezus, o tym, kim jest Bóg, który nawiedził swój lud, który dokonał wielkiego odkupienia, który posyła swego Syna, który przyniesie światłość na tą ziemię. Ale w tym drugim fragmencie, który czytaliśmy, 77-9, tu już jest mowa o Janie, tym dzieciątku, które tam leżało przed nimi. Ten syn wyczekany, urodzony w późnej starości, właśnie w ten sposób określa, że ten będzie wielki przed Panem. Że on będzie ludzi wzywać do upamiętania, że będzie... Ludzie będą doznawać zbawienia przez upamiętanie z grzechów i to będzie służba Jana, aby Bóg mógł objawić się wszystkim tym, którzy są w ciemności, którzy siedzą w mrokach śmierci, którzy siedzą w okowach strachu. Kochani, Bóg rzeczywiście za sprawą przyjścia Jezusa Chrystusa nawiedził swój lud. Nawiedził swój lud, przyszedł do swego ludu i mimo, że okres od ostatniego proroka do przyjścia Jezusa był tak długi, ludzie być może zwątpili już, czy Bóg jeszcze kiedykolwiek przemówi. Oto Bóg posyła proroctwo. Oto Bóg w przededniu przyjścia Jezusa Chrystusa posyła Jana i ogłasza, że skończył się ten czas. Skończył się ten czas strachu. Bo oto Bóg nawiedza swój lud. I nie będzie to jakieś odkupienie, tylko jak czytamy, to będzie odpuszczenie grzechów, to będzie wielkie zmiłowanie, to będzie wielkie odkupienie ludu, który dozna, czym naprawdę, kim naprawdę jest Bóg. Okazał wielkie zmiłowanie, jak tutaj czytamy. Wielkie zmiłowanie, czyli ci, którzy byli grzeszni, ci, którzy siedzieli gdzieś tam w swoim życiu, w okowach strachu, nagle dowiadują się, że ktoś nad nimi się lituje, że ktoś nad nimi ma łaskę i ma wielką, wielką, wielką miłość. Kochani, Chrystus przyszedł na tą ziemię, Chrystus przyszedł na ten świat, aby rozprawić się ze strachem. To jest główne motto mojego zwiastowania. Aby rozprawić się ze strachem. Strachem, lękiem, bojaźnią. Czymś, co człowieka paraliżuje, czymś, co go wiąże, co nie pozwala na pełne życie. Kochani, dzisiaj w świecie rozejrzyjmy się wokoło, a będziemy widzieli, jak wielu ludzi żyje w takim strachu, z jednej strony irracjonalnym, trudnym do wytłumaczenia, ale jakże potężnym. Jest to z jednej strony strach przed śmiercią. Bardzo wielu ludzi dzisiaj dowiaduje się, boi się iść do lekarza, odebrać wyniki. Bardzo, bardzo wielu ludzi boi się tej diagnozy. Zresztą widzimy, jakie choroby dzisiaj są. Modlimy się o uzdrowienie, ale wielu ludzi dzisiaj żyje sparaliżowanych lękiem przed śmiercią. Wielu ludzi żyje w takim poczuciu, że może zdarzyć się wypadek. Boją się ludzie podróżować. Boją się wyjść nawet z domu niekiedy, bo coś się wydarzy, bo może coś się wydarzyć. Nieszczęścia różnego rodzaju. I popatrzcie w liście do Hebrajczyków, taki klasyczny werset. Być może ten strach przed śmiercią przyprowadził wielu ludzi do pokuty, do Jezusa Chrystusa. Tak jak strach przed piekłem, wiem, że wielu poruszył, kiedy oglądali spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. To nie ze strachu powinniśmy się tak naprawdę nawracać, ale jeśli to jest jakiś moment refleksji, to bardzo dobrze. Ale czytamy w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 i 15 werset, takie znamienne słowa, które dotyczą właśnie przyjścia naszego Pana. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On, mowa o Jezusie, również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Widzicie? Przez całe życie można być w niewoli strachu. Przez całe życie można bać się śmierci i żyć w takim poczuciu bezradności i przeświadczenia, że oto śmierć ma władzę nad moim życiem i jest czymś, co nade mną dominuje. A więc dlatego, że Jezus miał udział w ciele, również mógł przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, a więc diabła, szatana, tego, który miał klucze w swoich rękach śmierci i piekła. One zostały mu zabrane. Ale nie tylko strach przed śmiercią dominuje, czy jest tak bardzo obecny w społeczeństwie, w którym żyjemy. Oczywiście bardzo silny, a może równie silny, jest czasami strach przed życiem. Paradoksalne. Jedni boją się śmierci, a inni boją się życia. Bo jak inaczej powiedzieć, jak inaczej nazwać, jak inaczej spojrzeć na to, kiedy dla kogoś kolejna noc jest przepełniona strachem, że jutro znowu się będę musiał obudzić, znowu będę musiał iść do tej znienawidzonej pracy, znowu będę musiał patrzeć na tych nieciekawych współpracowników, znowu mnie spotkają przykrości, znowu mnie będzie coś bolało, znowu będę w jakim takim czy innym problemie. Ludzie dzisiaj boją się żyć. To dlatego wskaźniki samobójstw są tak wielkie, to dlatego ludzie wolą rzucić się w tą przepaść niepewności śmierci, niż żyć kolejnym dniem, kolejnymi sprawami, fale depresji, tego poczucia beznadziei, apatii, przygnębienia. Gdyby porozmawiać z neurologami czy z psychologami, psychiatrami, to okazuje się, że chyba nie ma takiej rzeczy, której ludzie tak naprawdę nie baliby się. Ja nie wiem, rozumiem, że może być lęk przed jakimś, no dajmy na to, pająkami, arachnofobia, wiem, no tych fobii jest bardzo dużo, ale są tak czasami irracjonalne lęki. Ja nie wiem, że no można bać się kwiatka nawet jakiegoś. Bo to są takie lęki, które właściwie znikąd są, są tak szalone czasami, czasami nie powiedzieć głupie, że zastanowić się można, kto powoduje, co powoduje, że ludzie tak wiele lęków noszą w swoim życiu, w swoim sercu. Oczywiście wiemy, że to przeciwnik, diabeł stoi za tym, aby ludzi wiązać, aby ludzi pętać, aby nie pozwalać im na odważne i śmiałe życie. Ktoś kiedyś powiedział, że z tych lęków, które ludzie mają, tylko 10% ma jakiekolwiek podstawy, aby istnieć. 90% to jest wytwór wyobraźni. 90% tych lęków to jest wytwór jakichś poczucia niczym niewytłumaczonego. No dobrze, ale ktoś powie, bracie, ale te 10% to one mnie na pewno dopadną. To jest te 10%, o których ty mówisz. Otóż ci sami naukowcy stwierdzili, że nawet w tych 10, nawet jeżeli spełnią się te strachy z tych 10%, to okazuje się, że jesteśmy jako ludzie o wiele bardziej dzielni w znoszeniu tych problemów, niż się nam może wydawać. Nawet jeśli one przyjdą, to okazuje się, że my jesteśmy zdolni przejść przez to wszystko o wiele lepiej, niż nas umysł niekiedy nam podpowiada. I to jest cudowne, że w Jezusie Chrystusie mamy tą wielką otuchę, mamy tą wspaniałą otuchę na dzisiaj, chcę ją przekazać. Nie bój się, nie bój się. Jezus Chrystus, będą nam dzisiaj te słowa towarzyszyć bardzo często i na przykładzie kilku osób ze Słowa Bożego chciałbym powiedzieć za Słowem Bożym. Nie bój się, tylko służ Panu i w tym, co dobre, upatrujmy naszej przyszłości. A więc kiedy Pan Jezus przychodził, kiedy Pan Jezus miał nadejść, ja już wspomniałem o tym, sytuacja Izraela była bardzo nieciekawa. Sytuacja społeczna, sytuacja duchowa, sytuacja polityczna była bardzo, bardzo zła. Gorsza niż dzisiaj ma Polska, gorsza niż dzisiaj ma Ukraina pogrążona w swoim politycznym chaosie, gorsza być może nawet niż sytuacja niejednego kraju afrykańskiego. Bo oto czytamy i prorocy zapowiedzieli, że lud izraelski w owym czasie był pogrążony w ciemności. Był pogrążony w ciemności. To mi mówi, że była to ciemność grzechu. To mi mówi, że naród, który miał wielkie obietnice Boże, gdzieś je pogubił, potracił. Nie mieli żadnej nadziei. Jak wspomniałem, Bóg nie przemawiał już od 400 lat. Skorumpowane autorytety duchowe. Ludzie, którzy mieli prowadzić naród Izraela ku przyszłości, ubrali coraz to dłuższe szaty, coraz to więcej złotych guzików zaczęli sobie przyszywać, coraz to piękniejsze zasłony na twarz narzucali, coraz to dłuższe frędzle modlitewne. Byli klanem, który skupiał się na swoich jałowych rozważaniach, na dywagacjach, na roztrząsaniu problemów zakonu. Natomiast tak bardzo byli daleko od prostych ludzi, od prostej biedy, od prostego życia na co dzień. A ono było bardzo ciężkie, a ono było bardzo trudne. To nie było tak jak dzisiaj, że są jakieś choćby minimalne, ale zabezpieczenia socjalne, że można było na ten czas świąt gdzieś tam skorzystać z pomocy charytatywnej. Wtedy każdy radził sobie jak umiał, a przeważnie nie miał jak radzić. Marionetkowy król Herod, przyszedł okupant, powiedział, ty będziesz naszym królem, ty będziesz królem Izraela, bo będziesz nam sprzyjał i tak, żeby pogodzić, nie prowadzić do rewolucji, ustanowili króla, właściwie królika, kacyka, który w imieniu Rzymu sprawował władzę. Czy taki król może być królem sprawiedliwym? Czy taki król może być królem dobrym, kochającym swój lud? Szaleństwo! Rozbudowa gmachów, marnowanie pieniędzy społecznych. Tym był zajęty Herod. Herodium budował, potężne bastiony, które przetrwały wiele, wiele set lat po nim. Ale lud, ten prosty lud był pogrążony w ciemności. Kraj pod okupacją rzymską. Gdzie by się nie ruszyć, na każdym rogu ulicy siedzieli celnicy. Ale się rymuje nawet. System, który tylko wyssać coś chciał ze społeczeństwa, nie dając tak naprawdę wiele w zamian, nic. Kochani, i co się dzieje w niebie? Widzimy z jednej strony ten pogrążony w strachu, w tej ciemności Izrael, a Słowo Boże niejako usuwa troszkę kurtyny, co też się działo w tym czasie tam, w tym Bożym wymiarze w niebie. Oto Bóg zrobił zbiórkę wszystkim swoim aniołom, wszystkim swoim posłańcom. W szeregu stanęli na baczność przed Bogiem Stwórcą ci, którzy Go do tej pory wychwalali, wysławiali i dzień w dzień krzyczeli chwała, chwała, chwała. Oto Bóg mówi do aniołów swoich, między innymi Gabriela: słuchajcie, macie misję do wypełnienia. Tam na ziemi źle się dzieje. Oto dochodzi ten czas. Przyszedł już ten czas. Już on jest. Macie kilka poselstw, przesyłek poleconych ode mnie dostarczyć do moich wybranych. Tam pójdziecie w wyznaczone miejsca. Tam pójdziesz, przekażesz moją wolę, mówi Bóg, i zapewnić, że oto ja interesuję się moim ludem, interesuję się życiem tam, w tym Izraelu. Przeczytajmy Ewangelia Łukasza. Pierwsze odwiedziny miały miejsce u Zachariasza, już dzisiaj wspomnianego. Łukasza, pierwszy rozdział, 11 werset do 14. Zachariasz, kapłan izraelski, był w zmianie Abiasza i kiedy przyszedł czas składania ofiar, jego wylosowano, aby wziął pewną ilość kadzidła, aby poszedł tam do tego świętego miejsca i aby tam złożył ofiarę kadzidlaną przed Panem. Zachariasz, człowiek w podeszłym wieku, jak wiemy, nie mający dzieci, nie doczekał się potomstwa, człowiek prawy i bogobojny, dla którego ta ofiara była być może spełnieniem marzeń jego życia. Bo był jednym z wielu kapłanów, przez los został wybrany, aby złożyć tą ofiarę i dla niego było to może te 5 minut, na które całe życie czekał i dla których żył tą nadzieją służenia Bogu. I oto, kiedy wszyscy modlili się na dworze, w tym czasie, w godzinie tej ofiary, czytamy tak, 11 werset. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchano stała modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Co za piękne słowo. Co za piękne słowo, ale Zachariasz, który zobaczył anioła, nie wiedział, co się dzieje. Czy już jakieś omamy spowodowane wiekiem? Co się dzieje? Po prawej stronie ołtarza widzi świetlistą postać. Struchlał wewnątrz siebie, wystraszył, nogi się pod nim ugięły i nagle myśli, jak tabuny pędzących koni po głowie mu przemykają. Coś się dzieje? Co się dzieje? Czy ja, aby ostatnio żyłem dostatecznie w zgodzie z moją żoną? Czy ja jej po raz któryś nie wypominałem tego faktu, że nie możemy mieć dzieci, bo jest bezpłodna? Czy aby proporcje kadzidła, które ja tutaj wniosłem, były odpowiednio dobrane, bo Pan to wszystko wyznaczył? Może ktoś coś pomieszał i Bóg przyszedł, aby mnie ukarać? Dalej myśli biegną, a może ja w lewą stronę obróciłem się z tym kadzidłem, a nie w prawą, jak tam według tego przepisu. Może ja niewłaściwą ilość kroków odmierzyłem do tego ołtarza. Co się dzieje, co się dzieje, co teraz ze mną będzie? Serce wali jak oszalałe. Kochani, kiedy sekretarka dzwoni z sekretariatu gdzieś: panie Kowalski, niech pan przyjdzie na chwilę, szef prosi. Co się dzieje? Serce podchodzi do gardła, bo nie wiemy, czy wypowiedzenia nie będzie, a szef tylko chciał poinformować, że będzie nieduża, bo nieduża, ale podwyżka. Tak samo było i w tym przypadku. Te nasze strachy, lęki są czasami irracjonalne, trudne w jakiś taki sposób do wytłumaczenia, ale one są i nimi żyjemy. I Zachariasz, kiedy usłyszał poselstwo od Boga, że oto zostały wysłuchane twoje modlitwy, że oto doczekasz się potomka, że będziesz miał, na to czekałeś i nie będzie to byle jaki synek, ale będzie to ktoś wielki, będziesz miał radość, będziesz miał wesele, a wielu z jego narodzenia radować się będzie. Ja myślę, nic piękniejszego nie mogło spotkać Zachariasza niż taka oto nowina. Bóg przyszedł, Bóg przemówił, Bóg posłał swojego anioła, aby podnieść na duchu tego, który tyle lat w tym takim świecie, jak już wspominałem, dziwnym, był kapłanem, wiernie swoją służbę sprawował, był człowiekiem prawym i zachował tą prawość aż do samego końca. A więc dzisiaj przesłaniem i dla nas, bracia, siostry, ludu kapłański, jakby można powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, jeżeli boisz się czegokolwiek, jeżeli masz jakieś strachy w swoim sercu, pamiętaj, że Bóg być może zechce przyjść do ciebie i powiedzieć: wysłuchana została twoja modlitwa. To, o co modlisz się, to, o co modliłeś się przez cały rok, oto przyjdę i wypełnię to, na co oczekujesz się. Nie bój się, Bóg cię wysłuchał. Tak jak słowo do Zachariasza, tak i dzisiaj można to słowo przyjąć do naszego życia, a pojawienie się Pana w naszym życiu wcale nie musi oznaczać sądu, bo zazwyczaj tak nie jest. A więc bądźmy zachęceni, nie bójmy się, tak jak Zachariasz już słyszał, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została twoja modlitwa. Nie bój się, bracie i siostro, bo wysłuchana została twoja modlitwa. Wiele spraw trudnych, bolesnych, o które się modlimy, wierzmy w to, ufajmy, że może jest to ten czas, kiedy Bóg przyśle anioła, czy nie anioła, może w postaci człowieka, a może w postaci uzdrowienia, żeby dać nam to, o co się modliliśmy. Ale następną osobą, która doświadczyła również przemożnego strachu w swoim sercu, a ten strach nie był uzasadniony, to była Maria, Matka Jezusa. Również w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, 28 i do 28-31 werset. Moment, kiedy do Marii, dziewczyny z Nazaretu, przychodzi anioł i czytamy 28-31 werset tak. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łasko obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło oznaczać to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Tyle słowa Bożego, ale spójrzmy na tą sytuację, spójrzmy na sytuację tej młodej dziewczyny, zaręczonej, przyobiecanej starszemu mężczyźnie, która wolę swoich rodziców czy swatów przyjęła w pokorze. Taka była kultura i taki był obyczaj. Zresztą imię, które szło za Józefem, potwierdzało jej, że był to słuszny wybór, bo będzie dobrym opiekunem, dobrym towarzyszem życia. I ta dziewczyna, ta panna w Izraelu, to nie była jeszcze mężatka. To, że czytamy, że była poślubiona, to dokładniej oznacza, że była przyobiecana, że oni byli posłowie, że ona wiedziała, że będzie w odpowiednim czasie jego żoną. Ja nie jestem znawcą kultury Izraela, ale wiem, że ten czas oczekiwania dla dziewczyny to był czas szczególny. To był czas zasięgania porad małżeńskich. Jeśli miała mamę, to u mamy, ciotki, sąsiadki. One ją przygotowywały w jakiś sposób na to życie małżeńskie, po zaręczynach. To był czas robienia wyprawki, to był czas zbierania jakichś materiałów na ubranka dla ewentualnie dzieci, czy pościel. Nie wiem, jak to było, ale w tym czasie ona była zaaferowana, zajęta przygotować się, aby być dobrą żoną, aby być najlepszą ze wszystkich żon. I dlatego to, co się stało wraz z tym przyjściem anioła, sprawiło, że zatrwożyła się słowem, które powiedział anioł. A kiedy powiedział jej o swojej woli, że pocznie w swoim łonie, że porodzi. Pełna zdziwienia, niepewności i lęku, z takim drżeniem mówi: Panie, jakże to się stanie, skoro męża nie znam? Nie znam oznacza, skoro nie obcowałam z mężem, nie obcuję z moim mężem, nie współżyję z nim. Jakże to się stanie? Anioł jej później spokojnie tłumaczy, jak się to wszystko wydarzy. Ale prawda, czy Boży plan w uszach tej dziewczyny był tak piękny, ale z drugiej strony tak trudny i ryzykowny do przyjęcia? Popatrzmy na to od strony ludzkiej, co to mogło oznaczać. Dziewczyna, narzeczona, która jeszcze nie weszła do domu swego męża, już jest ciężarna. Jak się ona prowadzi? Jak to się mogło stać? Z kim? Gdzie? Co? Przecież w tym czasie sądy religijne trzymały pieczę nad moralnością ludzi, zwłaszcza kobiety były w trudnej sytuacji, ale ta młoda dziewczyna zgadza się z wolą, mówi: niech się stanie Twoja wola. I to jest piękne, że anioł mówi: nie bój się, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Jedno stwierdzenie Boże, jedno uspokojenie sprawia, że ona jest w stanie przyjąć to słowo, że jest w stanie przyjąć Bożą wolę i doprowadzić ją do końca. Dlatego też i dzisiaj nie chciałbym może wpadać w jakieś górnolotne stany czy tony. Jeżeli Bóg chciałby od ciebie coś uzyskać, czy chciałby przez twoje życie i moje coś przeprowadzić w nadchodzącym czasie, zachowajmy się jak ta dziewczyna z Nazaretu. Może to być strach, niepewność, ale ostatecznie i tak się okaże, jeśli Bóg powie: nie bój się, bo znalazłeś łaskę u Boga, bo znalazłeś łaskę u mnie. Powinno to wystarczyć za wszelkie zapewnienia, jeśli chodzi o przyszłość. Cokolwiek by się działo, Maria powiedziała: niech się stanie Twoja wola. Nie bój się, cokolwiek by się stało. Ale kolejną osobą, którą chciałbym przedstawić tu dzisiaj, która również miała swoje lęki i obawy, tak blisko jestem dzisiaj właśnie narodzenia Pańskiego i to był mój cel, który pomalutku, ale realizuję. Józef. Tak mało się mówi o tym mężczyźnie, mężu Marii, tak mało się mówi, bo to zazwyczaj przy okazji jasełek wystawianych w okresie bożonarodzeniowym, gdzieś tam starszy człowiek z laską, z jakąś narzutką na głowę, który gdzieś tam tylko stoi i wygląda fajnie. No i kwestia mojego syna, który wygłosił kiedyś na takich jasełkach w przedszkolu kwestię: sam już nie wiem, Maryjo, co czynić. No bo ona tam, no miejsca Józefie nie mamy, a ten: sam już nie wiem, Maryjo, co czynić. Tak, to była dla niego sytuacja trudna, ale o wiele trudniejszą sytuację niż ta przy żłobie, tam gdzie narodził się Syn Boży. O wiele większa walka rozegrała się w jego umyśle, kiedy dowiedział się, że oto dziewczyna, która niebawem ma zamieszkać u niego, po zaręczynach, która wszelkie symptomy i znaki wskazują na to, że jest w odmiennym stanie. Co się dzieje? Pomyślał Józef. Jak to się mogło stać? Czy to możliwe, żeby ta skromna dziewczyna, która ma tak nieskazitelną opinię, czy to możliwe, żeby ta dziewczyna, którą znał być może od jej maleńkości, żeby do czegoś takiego doszło? Myśli w jego głowie kotłowały się, myśli w jego głowie jedne zaprzeczały, drugie oskarżały i był rozdarty w swoim wnętrzu, co robić, co robić, co robić. Bo oto Maria, która jeszcze u niego nie zamieszkała, robi się coraz bardziej okrąglutka i okrąglutka. Ludzie zaczynają patrzeć, zaczynają szeptać, zaczynają mówić, co robić. Czytamy o Józefie, że był to człowiek dużej, wielkiej prawości, że był naprawdę człowiekiem prawym, to znaczy sprawiedliwym, dobrym, przyjacielskim, nastawionym przyjaźnie do wszystkich, o opinii, którą mogłoby pozazdrościć mu wielu. I ten fakt jest napisany w Ewangelii Mateusza, 18, w pierwszym rozdziale 18 do 21 wersetu, co ja tu będę dużo opowiadał, jak to przecież można przeczytać wprost ze Słowa Bożego. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Popatrzcie, w tym najtrudniejszym momencie, jak już tu zauważyliśmy, jego życia, tych wyborów, jakie w jego myślach się tam gdzieś rozgrywały, przychodzi we śnie anioł, który mu wszystko tłumaczy, który zapewnia: twoje obawy, twój strach, Józefie, są niepotrzebne. Wiecie, ja już wspominałem i nie chcę tego rozciągać w nieskończoność, czym była kultura i moralność Izraela, co się działo, kiedy dochodziło do jakiegoś cudzołóstwa czy do niemoralności w obrębie danej wspólnoty, a to była nieduża społeczność. Tam się ludzie wszyscy znali, wszyscy widzieli o sobie wszystko. Za 34 lata od tamtego wydarzenia, tak około, uczeni w piśmie, ci, którzy, jak wspomniałem, piękne i długie szaty nosili, którzy mieli być moralnym sumieniem tego narodu, do Jezusa, który już wtedy nauczał, powiedzieli: Panie, czy dla każdej przyczyny można odprawić żonę swoją? Gdyż Mojżesz nakazał, że pisze się list i można niewiastę dla każdej przyczyny odprawić ze swojego domu. Popatrzcie, ja nie wiem, czy w tym cudownym Bożym umyśle Pana Jezusa przemknęła jakaś taka myśl. Gdyby tak dla każdej przyczyny odprawiano żony wtedy, bez hamulca w sercu, bez prawości, jaką nosił Józef, kim wówczas byłby Jezus? Jaką miałby tożsamość? Czy nadal byłby nazywany synem cieśli? Czy nadal byłby nazywany synem Józefa? Gdyby, kiedy on był w łonie swojej matki, ona tak, dla każdej przyczyny, to była ważna przyczyna, to nie była każda przyczyna. W oczach Józefa mogła to być bardzo ważna, najważniejsza decyzja, żeby odprawić: skoro zaszłaś w ciążę nie ze mną, to po co mi taka żona? Popatrzcie, jaką ostrożność miał Józef, jaką prawość, ile jego przykład może nam dać, że czytamy, on nie chciał jej zniesławić. Jemu zależało na tym, żeby Maria nie poniosła na swojej opinii nawet cienia uszczerbku, dlatego postanowił rzecz tyleż dziwną, co szaloną prawie. Powiedział tak w swoich myślach: stało się, co się stało, ja nie wnikam, ale ja po angielsku z Nazaretu czmycham. Niech już będzie lepiej na mnie, że to ja zostawiłem swoją niedoszłą żonę samą, ciężarną. Niech już na mnie spadnie cała ta hańba, niech mnie wytykają palcami. To ten, co opuścił swoją żonę, to ten, co nie dochował warunków przymierza, który nie dochował warunków zaręczyn, uciekł, dezerter, bał się przyszłości, bał się odpowiedzialności, by mówili, nie podjął trudu wychowania dziecka. Wolał taką hańbę Józef znosić, niż skrzywdzić czy uchybić w dobrej sławie Marii. To mi mówi coś o prawości, jaką można mieć. To mi coś mówi o prawości, jaką można mieć w swoim sercu. I dlatego anioł przyszedł i mówi: Józefie, synu Dawidowi, nie lękaj się przyjąć Marii pod swój dach. Nie lękaj się przyjąć, gdyż to, co się z niej narodzi, jest święte. On zbawi swój lud od grzechów jego. Gdyby nie dał szansy, gdyby on nie rozważał w ten sposób o Marii, z pewnością nie dałby Bogu szansy, aby przyszedł we śnie do niego, aby wyjaśnił mu, jak się rzeczy mają. Po prostu byłby już wtedy daleko stąd, albo narobiłby szumu i zniesławił Marię. A więc chciałbym podkreślić w naszym życiu, bo każdy z tych przykładów coś niesie do naszego życia. Jeśli miałbym jakąś lekcję z tego wziąć, jeśli Józef miałby mnie czegoś nauczyć, to chyba tego, żeby swoje sądy, żeby swoją pochopność ludzką trzymać tak krótko na wodzy. 10 razy rozważyć, 10 razy się pomodlić, 10 razy sprawdzić swoją sprawiedliwość przed Bogiem, zanim podejmiemy jakieś kroki, bo może się okazać, że to, czego się boimy, że to, co nas gryzie od środka, ma wytłumaczenie w Bogu. I pozwólmy Bogu czasami przemówić do nas, żeby zrozumieć taką czy inną sytuację, żeby o nas mógł ktoś powiedzieć, że to jest mąż prawy, to jest niewiasta prawa, jak tutaj jest napisane o Józefie. Dlatego Józef jest dzisiaj wielką zachętą. Wielką zachętą. Nie bój się przyjąć woli Bożej, żyć w poświęceniu, tak jak Józef. Bo on, przyjmując Marię do siebie, ciężarną, przyjął wszelkie tego konsekwencje. On stawił czoła tym konsekwencjom. Jedną z nich była podróż do Betlejem z bardzo zaawansowanej ciąży żoną. To tak jakbyście się wybrali dzisiaj w taką bardzo daleką podróż, niewygodną, na osiołku. Wszystkie te sprawy związane już później z porodówką, z akuszerką, to dzisiaj, no może, nie, już nie ma tej stajenki, ale pełno tego jest w telewizji i nawet w hipermarketach. Historia ta jest taka ckliwa i ludzi dotyka, ale to był dramat dla Józefa, kiedy nie mógł znaleźć tego miejsca, kiedy gdzieś tam stajence się musieli ulokować, kiedy tam ten strach i rzeczywiście mógł powiedzieć, sam już nie wiem, Maryjo, co robić, nie mam żadnego pomysłu. Ale to była konsekwencja jego wyboru. A później, kiedy Herod targnął się na niemowlęta, kiedy rzeź niemowląt w Betlejem miała mieć miejsce, anioł przyszedł i mówi Józefie, pakuj się, załaduj wszystko na osiołka, wasz dobytek i uciekajcie do Egiptu, bo Herod czyha na życie twojego syna. Musiał uciekać. Inny, bez sprawiedliwości w sercu, może by gdzieś tam, po co mi to było? Teraz muszę uciekać jak jakiś banita do Egipcjan. A Józef przyjmuje Bożą wolę pokornie, zabiera się i idzie, 2 lata tam czeka, aż się sprawy wyprostują i wraca z powrotem do miejsca swego zamieszkania, do Nazaretu. Tam mieszka, a Nazaret cieszył się sławą nieciekawą, bo później powiedziano, czy coś dobrego może być z Nazaretu. I tam wychowuje swojego syna, tam wychowuje go w sposób prawy, sprawiedliwy, uczy go ciesielki, uczy go fachu, uczy go sprawiedliwości, uczy go podstaw Słowa Bożego, tego, czym sam żyje, a ludzie dalej żyją obok. Oni pamiętają, że był taki okres w życiu Józefa, w życiu Marii, takiej niepewności, niby się wszystko ułożyło, ale jak to było naprawdę? Może przychodząc po odbiór stolika czy krzesła do Józefa, gdzieś tak dwuznacznie patrzyli na małego Jezusa i mówili, coś on niepodobny do twoich dzieci, Józefie. No takie są warunki, tak mogło być. I on brał wszystkie te konsekwencje na siebie, pokornie, przed Bogiem służył. Józef jest dla mnie wielką lekcją na dzisiaj i myślę dla nas. Ale jeszcze jeden przykład i już będziemy zmierzać do finału, do końca, bo skoro już tak idziemy po tych wydarzeniach, to wreszcie pozwólmy przyjść Jezusowi na świat, tutaj według tego mojego toku myślenia dzisiaj. Bo oto kiedy przyszedł ten czas, kiedy przyszedł ten moment, że już znaleźli tą stajenkę, że już Maria porodziła swojego syna, oto tam była jeszcze jedna grupka bardzo wystraszonych, wylęknionych. Ja dzisiaj mówię o temacie strachu, dlaczego się nie mamy bać. Mowa jest mianowicie o pasterzach. Przeczytajmy ten fragment Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. 8, 11, 3 werseciki przeczytamy. I ten fragment słowa będzie cytowany wzdłuż i wszerz teraz przez najbliższe dni w całym naszym kraju. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim, i anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka, i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Cudowne, piękne bożonarodzeniowe przesłanie o radości, jaka dotykała wszystko, co tylko tam miało udział. Ale kiedy pasterze gdzieś tam na zboczach góry pilnowali swoich stad, kiedy jedni drzemali, inni trzymali swoją wachtę, nasłuchiwali tam jakieś kojoty wyjące, nasłuchiwali, czy gdzieś tam jakiś drapieżny zwierz nie skrada się do ich owiec, a inni może dostali cynk, że szajka rabusiów w okolicy gdzieś tam grasuje. Byli przygotowani na wszystko. Każdy był oparty o swój kij i mieli proce gdzieś tam przy sobie. Oni byli odpowiedzialni za te zwierzęta. Biorąc pod uwagę ich status społeczny, te zwierzęta z pewnością nie należały może nawet do nich. Oni byli tylko wyrobnikami, którzy paśli stada dla bogatych ludzi. Bo pasterze w owym czasie to w tej hierarchii drabiny społecznej byli na jednym z niższych miejsc. To byli ludzie tak jak i my dzisiaj, jak wielu, jak całe społeczeństwo, grzeszni, skromnie żyjący, nie mający aspiracji jakichś wielkich, niezbyt wykształceni. To byli normalni, prości ludzie, którzy wiedzieli, że są bardzo grzeszni i o swoich grzechach wiedzieli, tak jak i Bóg widział. Ale co się dzieje? Zewsząd światłość ich ogarnia. Zewsząd są otoczeni chwałą Bożą. Kiedy zobaczyli, to tak jakby człowiek gdzieś tam przysnął sobie na nocnej zmianie, chociaż nie powinien, i nagle przychodzi szef z takim potężnym reflektorem i łup mu po oczach: Kowalski, ty śpisz na nocnej zmianie? A Kowalski mówi: koniec, już pakować się, zdać kluczyki od szafki ubraniowej, już po mnie. Tak mogli czuć się pasterze, którzy nagle zostali tymi bożymi jupiterami oświetleni i nagle myśl, znowu tak jak Zachariasz w świątyni, tak ci pasterze mówią: koniec po nas, zginęliśmy, przepadliśmy, o my grzeszni, czemu tam pasąc te owce obmawialiśmy innych, czemu żeśmy podmieniali te baranki malutkie tamtemu szefowi, czemu tak, my grzeszni, po nas, chwała Boża, teraz już nie ma dla nas ratunku. Popatrzcie, jaki strach może być irracjonalny, bo człowiek myśli po swojemu, człowiek myśli jak człowiek. Najpierw szuka, za co może być ukarany, a potem czeka, czy się to stanie. Natomiast Bóg przychodzi z czymś innym. Mówi: nie bójcie się, nie bójcie się. Zwiastujemy radość wielką. Nie bójcie się, bo oto narodził się wam Zbawiciel. Narodził się ten, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Obudźcie się, biegnijcie, prędko tą wiadomość wszystkim rozgłoście, i dzisiaj nie ma czasu. Dzisiaj dajemy wam szansę, dzisiaj jeszcze nie będziecie osądzeni. Będziecie mieli szansę nawrócić się, będziecie mieli szansę usłyszeć słowo, przesłanie dobrej nowiny. Tak oto i pasterze, otoczeni zewsząd chwałą, dowiedzieli się, że mają do czynienia z Bogiem litościwym, miłosiernym, dobrym, pełnym pokoju. Już sama postać tego, że Pan Jezus przyszedł jako dzieciątko. Któż mógł się bać takiego dzieciątka? Ludzie mogą bać się różnych rzeczy, ale nigdy nie niemowlaczka. Ludzie mogą bać się różnych rzeczy. Mogą, nie wiem, jedni może się boją jakichś kotów, no bo może podrapać. Ktoś inny boi się psa, bo może ugryźć. Ale ktoś inny może bać się małego tygryska, bo to takie małe, ale nie wiadomo. Ale dzieciątko. Dlatego Pan Jezus przyszedł w takiej postaci, dlatego został złożony jako bezbronne dziecko tam w tym żłobie, żeby człowiek nie musiał już żyć pod jarzmem, pod przekleństwem strachu, którego ojcem jest diabeł, ale przyszedł, aby pokój nam przynieść, aby dać nam zachętę, aby dzisiaj każdy pasterz, w cudzysłowie, każdy z nas, który społecznie może jeszcze gdzieś tam, no mówię, mało znaczy, i nie mówię tylko do Kościoła, ja mówię dzisiaj szerzej, może jesteś w takim miejscu grzechu, poczucia, że jesteś człowiekiem grzesznym, a tu chwała Pańska, a tu mówią o wielkim Bogu, który zbawia. O, ja nieszczęsny, będę osądzony. Nie. Jeśli przybliżymy się do Boga, jeśli pozwolimy Mu oświecić swoje życie, jeśli dopuścimy do siebie myśl, że oto dla nas się ten Chrystus narodził, nie czeka nas nic złego. Nie czeka nas nic złego. Dlatego chciałbym i tym słowem zachęcić, bo kiedy Pan Jezus narodził się, to przyszedł w postaci jako niemowlę, ale później, kiedy już był dorosłym, dojrzałym mężczyzną, kiedy swoją służbę sprawował pośród ludzi, dokładnie w taki sam ciepły, pełen miłości, ojcowski sposób mówi do uczniów: nie bój się, maleńka trzutko, nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu dać wam Królestwo Niebieskie. Nie bój się, maleńka trzutko. To jest dzisiaj zachęta dla każdego z nas i dla całego świata. Nie bójcie się, bo łaska Jezusa Chrystusa jest ciągle świeża, jest ciągle nowa, jest ciągle ta szansa, by pojednać się z Nim, i wierzmy w to, oczekujmy, że nadchodzący czas tych świąt, które są przed nami, będą czasem pokoju, błogosławieństwa, poczucia, że nie musimy się już niczego bać. W Chrystusie Jezusie nie musimy żyć pod żadną presją strachu, bo przyszedł ten, który nazywany jest księciem pokoju. My wiemy, że nie narodzi się za 3 dni. My wiemy, że on w naszych sercach narodził się i tym pokojem nas obdarza dzień po dniu, dzień po dniu. I niech te święta będą takie pełne pokoju. Bracia, siostry, drodzy zgromadzeni, powstańmy do modlitwy. Halleluja. Podziękujmy naszemu Bogu za to, że jest Bogiem pokoju, że takim przyszedł na świat, do naszego życia, abyśmy mogli żyć jako zwycięzcy w naszej codzienności, z prawym sercem, ze sprawiedliwością Bożą, w naszych decyzjach, w naszych modlitwach, które zostały już wysłuchane. We wszystkim bądźmy blisko Boga, a te wzorce biblijne, które pokazywałem, niech będą dla nas dobrą zachętą.